nazywam się Sławomir Szczepaniec, a w rozmowach o Biblii gościem jest brat Adam Urban, to jest duchowny ze świeckiego ruchu misyjnego Epifania.
Dzień dobry.
Ja przepraszam, że tak anonsuję duchowny ze świeckiego ruchu misyjnego Epifania, bo wiem, że macie niezależne zbory, prawda?
Tak.
Ale brat jest również sługą, można powiedzieć, certyfikowanym tego ruchu.
Zgadza się.
No i dlatego właśnie zwróciłem się o wytłumaczenie takiego tematu, a temat jest dosyć ciekawy. Jest to temat usprawiedliwienia z wiary. No przede wszystkim, co to jest to usprawiedliwienie? Bo pamiętam, że usprawiedliwienie to ja nosiłem jako dziecko do szkoły.
No z pewnością nie jest to takie, jakie się nosiło do szkoły. Usprawiedliwienie do szkoły to było bardziej wyjaśnienie czyjejś nieobecności albo wyjaśnienie jakiegoś takiego czy innego zachowania. Czy masz usprawiedliwienie na to, co zrobiłeś? Natomiast gdy mówimy o usprawiedliwieniu z wiary, to mamy na myśli uczynienie kogoś sprawiedliwym na podstawie jego wiary. Ponieważ, jak wiemy, wszyscy w wyniku upadku naszych pierwszych rodziców w Edenie, Adama i Ewy, popadliśmy wszyscy jako rodzaj ludzki w grzech, straciliśmy sprawiedliwość, a bez sprawiedliwości nie można się Bogu podobać, nie można być w stanie relacji z Nim, ponieważ Bóg z czymś niesprawiedliwym, grzesznym nie może mieć nic do czynienia. I problem człowieka jest teraz taki, że stracił poziom sprawiedliwości, jest poniżej tejże sprawiedliwości, jest po prostu samolubny, bo tak można byłoby to inaczej to sparafrazować, prawda?
Dlatego potrzebuje
usprawiedliwienia.
No właśnie, i teraz tak, bo ja staram się odnosić do siebie zawsze w tych rozmowach, siebie stawiając jako zły przykład.
Tak?
Bo kiedy zacząłem dokonywać rachunku sumienia, no to tak, kłamcą byłem, ukraść coś ukradłem, no nie ma co kłamać. No i w tym momencie parę jeszcze innych grzechów. W związku z tym, no okazuje się, że jestem człowiekiem, który nie jest doskonały, który jest grzeszny. I teraz przeczytałem Psalm 5, wersety od 5 do 7. I się przeraziłem. Albowiem Ty nie jesteś Bogiem, który chce niegodziwości. Zły nie może z Tobą przebywać. Nie ostają się chełpliwi przed oczami Twymi. Nienawidzisz wszystkich czyniących nieprawość. Zgubisz kłamców, zbrodniarzami i obłudnikami, brzydzi się Pan. No i prawdę mówiąc, ja poczułem, że nierzadko, przynajmniej kiedyś, zanim byłem chrześcijaninem, no to właśnie byłem takim niegodziwcem, obłudnikiem, czyli że Bóg nie ma nic ze mną wspólnego.
No i gdyby ten stan nie uległ zmianie, to nie będzie miał nigdy nic wspólnego. Na szczęście ten opis dotyczy tych osób, które nigdy w życiu z tejże drogi nie zawrócą i nie przestaną być takimi, bo z pewnego punktu widzenia ten opis pasuje do każdego człowieka. No jak nie z jednego, to z innego punktu widzenia ma uchybienia pod kątem sprawiedliwości.
No właśnie, ale ja z drugiej strony to pamiętam, że też, bo tak, mówię, no dobrze, no to się wyspowiadam, będę, nie wiem, zadośćuczynienie uczynię, modliłem się Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario 50 razy i jeszcze poszedłem na pielgrzymkę. To znaczy, chodzi mi o to, czy ja nie mógłbym w jakiś sposób sam siebie tak
usprawiedliwić.
No tak. No, dobrymi uczynkami.
Gdyby się dobrymi uczynkami można ewentualnie zrekompensować jakieś zło, które popełniliśmy, ale usprawiedliwienie to znaczy doprowadzenie siebie do zgodności ze sprawiedliwością. Stanie się rzeczywiście sprawiedliwym, a nie zadośćuczynienie czy odpokutowanie tylko za taki czy zły uczynek. Bo jeżeli ja coś w mojej niesprawiedliwości złego zrobię, to potem oczywiście mogę wynagrodzić komuś i powinienem wynagrodzić komuś to zło, ale to wcale nie, to wynagrodzenie mu tego zła wcale nie uczyni niesprawiedliwym.
Czyli te moje uczynki nie będą wystarczające, żeby się samemu zbawić?
Same uczynki nie będą wystarczające, ponieważ same uczynki niedoskonałego człowieka nigdy nie mogą się Bogu podobać. Bóg oczekuje od nas jak najlepszych uczynków, ale z tego powodu, że jesteśmy niesprawiedliwymi, one nigdy nie będą na poziomie, który Bóg mógłby uznać za godny społeczności z nami. Dlatego też mamy usprawiedliwienie z wiary, ponieważ nie możemy się usprawiedliwić przez uczynki. Gdybym ja mógł zrobić coś, co dałoby mi moją sprawiedliwość, uczyniłoby mnie sprawiedliwym, usprawiedliwiłoby mnie, to by znaczyło, że tak naprawdę niepotrzebny mi jest Jezus i wiara w Niego.
O właśnie, bo czasem jest tak, że jak przyciśnie sumienie, to człowiek by chciał zrobić coś takiego, żeby czasem naprawić krzywdę i zrekompensować to zło, ale się nie da.
I jest to odruch dobry oczywiście, ale właśnie, czasami nawet niemożliwe jest.
Wystarczający. Właśnie, bo czasem na przykład ktoś zabił, będąc pijanym, dziecko, prawda, samochodem, odpokutował, w więzieniu nawrócił się. On mówi, chce to naprawić, a tego się nie da już naprawić.
No dokładnie, na pewno śmierci, a czasami także i mniejszych grzechów nie da się naprawić, jeśli osoby, które wobec których to zostało uczynione, nie żyją, prawda, mogły umrzeć same, a zanim jeszcze zmarły, no my wobec nich naruszyliśmy sprawiedliwość przy takich czy innych okazjach i później też mija okazja. Oczywiście chęć naprawienia zła popełnionego, czyli innymi słowy tak zwana pokuta, bo chęć naprawienia zła jest elementem pokuty, które każdy z nas powinien odczuwać, jest rzeczą jak najbardziej wskazaną. Ale nawet jeżeli taką chęć przejawimy, to wciąż nie będziemy jeszcze usprawiedliwieni, bo usprawiedliwienie to doprowadzenie siebie do zgodności ze sprawiedliwością, uczynienie siebie sprawiedliwym. Jezus ma ofertę dla chrześcijanina, który nigdy nie może doprowadzić siebie do zgodności ze sprawiedliwością na podstawie swoich uczynków, jakie by one nie były. Wobec tego Jezus przychodzi z ofertą, że na podstawie naszej wiary w Niego, w Jego sprawiedliwość, Jego sprawiedliwość może być nam uznana za naszą. To na tej właśnie zasadzie. Na żadne polega usprawiedliwienie z wiary. Syn na przykład Luter miał, prawda, poważny problem. Był człowiekiem grzesznym, tak jak wszyscy. Odczuwał swoje grzechy, zdawał sobie z nich sprawę. Pokutował nawet, czyli było mu żal, ale jednocześnie nie dostrzegał tego, jeszcze można powiedzieć inaczej, dostrzegał fakt, że w ramach pokuty i w ramach tego cokolwiek mógłby zrobić, żeby się oczyścić, usprawiedliwić, to wszystko to nadal jest skażone jego niedoskonałością, że tak naprawdę nie może nic uczynić, żeby się Bogu przypodobać, żeby stanąć przed nim jako czysty, sprawiedliwy, święty. I dopóki nie zrozumiał, że takie usprawiedliwienie jest możliwe poprzez jego wiarę w naszego Pana, gdzie sprawiedliwość naszego Pana, a ona była rzeczywista, nie taka jak chrześcijanina, który otrzymuje ją w akcie uznania go za sprawiedliwego przez Boga, wobec tego ta sprawiedliwość naszego Pana, którą my poprzez wiarę możemy uczynić naszą własną, zasłania nas przed Bogiem i Bóg gdyby patrzy przez okulary, którymi to jest zasługa naszego Pana. I jeżeli Bóg te okulary nałoży, sprawiedliwość naszego Pana, to przez te okulary widzi nas czystymi i sprawiedliwymi. Gdy te okulary zdejmie, albo inaczej może, bo on ich nie zdejmie, gdybyśmy my te okulary zrzucili Bogu, zbili je, czyli po prostu odrzucili
Pana Jezusa,
to wtedy Bóg już nie ma przez to na nas patrzeć i widzi nas
naszą brzydotę.
Naszą brzydotę.
No właśnie, bo w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, wersety 21 i 22 mówią: na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach jego. Czy Jezus Chrystus, który był podobny do nas we wszystkim, za wyjątkiem grzechu, czy on potrzebował usprawiedliwienia? Albo Adam przed upadkiem w raju potrzebował usprawiedliwienia?
No właśnie, to jedyne dwie osoby, które nigdy nie potrzebowały, nigdy to może na mocne słowo, bo Adam potem zaczął potrzebować, ale kiedy mówimy o Adamie
przed upadkiem.
Tak jest. Adam przed upadkiem i nasz Pan, to są jedyne dwie jednostki, które miały sprawiedliwość i nie potrzebowały usprawiedliwienia.
Czyli on Adam był sprawiedliwy i był przez Boga traktowany jako sprawiedliwość. Co dawała im ta właśnie sprawiedliwość przed Bogiem? Jakie przywileje?
No, dawało im, nazwamy to za apostołem Pawłem, pokój z Bogiem. To znaczy, że Bóg uważał taką osobę za swojego przyjaciela i mógł dopuszczać do relacji, do kontaktu z tą osobą, tej osoby ze sobą. Mógł się z nią sam kontaktować i ona mogła się z nim kontaktować. Natomiast jeżeli ktoś nie ma tej sprawiedliwości, no to staje się wrogiem, nieprzyjacielem Boga i Bóg z taką osobą nie może w swojej świętości, w swoim majestacie utrzymywać żadnych kontaktów, no chociażby z tego powodu, nie tylko dlatego, że jest sam sprawiedliwy, tylko dlatego, że Bóg jest prawodawcą, a grzesznik to prawo naruszył. Wobec tego trudno oczekiwać od prawodawcy, żeby utrzymywał kontakt z osobą, która jego własne prawo, jakie on ustanowił, naruszyła, złamała. Natomiast nasz Pan nie jest prawodawcą, też jest sprawiedliwy, ale pomimo tego, że jest sprawiedliwy, nie jest prawodawcą, którego prawo zostało złamane i nasz Pan potrafi być w kontakcie z grzesznikiem, i tego grzesznika nawet skłaniać do pokuty, doprowadzać do tego usprawiedliwienia, zanim on rzeczywiście to usprawiedliwienie jeszcze przeżyje. I później go usprawiedliwia, czyli okrywa tak zwaną szatą swojej sprawiedliwości, bo trzeba powiedzieć, że odzież, szaty są w Biblii używane jako symbol takiej sprawiedliwości, takiej czystości, ponieważ jak szaty zdobią człowieka, jak się ładnie bierzemy, możemy ładnie wyglądać. Tak, sprawiedliwość naszego charakteru zdobi nas, jeżeli taką byśmy mieli. Jako, że nie mamy sprawiedliwości swojej własnej, rzeczywistej, która by nas zdobiła przed innymi, no szczególnie przed Bogiem, to Jezus symbolicznie jak gdyby okrywa nas płaszczem swojej sprawiedliwości i dopóki ten płaszcz jest na nas, zasłania naszą nagość, czy naszą brzydotę, która jest pod tym płaszczem. Oczywiście, jeżeli my, mając ten płaszcz na sobie, zgrzeszymy, a grzeszymy, bo założenie płaszcza to tylko uznanie, to możemy sobie wyobrazić, każda osoba, która jest na przykład brzydka, brudna, jeżeli mu nałożymy czystą szatę, ona po tą szatę nadal jest brudna. Chodzi o to, żeby ten brud zacząć powoli czyścić, ale jeżeli my mając tą szatę na sobie znowu grzeszymy, no to nie tylko brudzimy siebie, ale także brudzimy tą szatę, którą otrzymaliśmy i wtedy szata Chrystusowej Sprawiedliwości zostaje przez nas zaplamiona i musimy tą szatę z tych plam wywabiać. Czyli znowu, jak następuje wywabienie?
Proces pokuty. Metanoja. Rozmawiałem o tym z bratem Janem Rylem ze Świeckiego Ruchu Misyjnego Epifania. Taki temat pokuta jest on dostępny na życzenie słuchaczy. Mogę wysłać. No tak, a kiedy to o usprawiedliwienie z wiary odkryto? I przede wszystkim, czy jakoś przedstawiono je gdzieś może? To znaczy, czytałem o przybytku na pustyni. Czy usprawiedliwienie z wiary jest w jakiś sposób pokazane?
W przybytku na pustyni usprawiedliwienie z wiary jest pokazane tam, jak widzimy, mieliśmy naród żydowski, który był jako naród w całości, ale z tego narodu...
W ogólności tak? Obozował.
Tak, obozował, ale z tego narodu były wybrane dwie grupy pokolenia Lewiego, które zajmowało się czymś szczególnym w tymże służbie i byli tak zwani lewici, którzy na dziedzińcu sprawowali pewne posługi i kapłani, którzy składali te główne ofiary. I tam to usprawiedliwienie jest bardzo ładnie pokazane w tymże właśnie obozie, który jest symbolem ogółu chrześcijaństwa, które obozuje wokół tego przybytku i jest w stanie luźnej, by tak myśmy mówili, luźnej relacji z Bogiem. Bo taki ten Izraelita, który tam się znajdował jako członek tego obozu, to taki, można powiedzieć, symbol chrześcijanina, który przyznaje się do Boga, do Jezusa, ale tak naprawdę ani jeden, ani drugi nie odgrywa w jego życiu większej roli. Innymi słowy, to jest ktoś, kto nie jest jeszcze tak naprawdę przed Bogiem usprawiedliwiony. Dopiero kiedy pojawiła się w jego sercu pokuta, to dzięki tej pokucie on jak gdyby wychodził z tego obozu i kierował się w kierunku głównego centrum, czyli w kierunku do bramy prowadzącej na dziedziniec, no ale brama zwykle była zamknięta.
Ale Jan, Ewangelia Jana, 10 rozdział, 8 werset. Ja jestem drzwiami, jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie.
No właśnie.
Wejdzie, wyjdzie i pastwisko znajdzie.
Dokładnie. I teraz gdy nasz Pan mówił o tych drzwiach, to właśnie mówił o sobie jako o drzwiach do usprawiedliwienia. Jeżeli ktoś dzięki pokucie wyjdzie z tej szerokiej masy chrześcijan, która nie odczuwa najczęściej
takiego uczucia. Tak
jest, nominalnie i z imienia. Nazywa się chrześcijanin, a w życiu tak naprawdę często nie widać jego chrześcijańskości, bo kłamie, ukradnie, zrobi różne inne świństwo i nawet nie jest mu z tego powodu przykro, nawet z tego powodu nie pokutuje. To jest właśnie, można powiedzieć, gdyby ktoś miał definicję nominalnego chrześcijanina. Zrobi zło, i nie odczuwa żadnych wyrzutów sumienia po zrobieniu tego zła, nie czuje chęci, żeby to jakoś odpokutować i wynagrodzić. Więc taki nominalny chrześcijanin, jak jednak do tej pokuty doszedł, to ta pokuta przeprowadziła go do tych drzwi, które są zamknięte, bo Jan jest tymi drzwiami.
I pokuta plus wiara.
Oto właśnie wiara dopiero przy tych drzwiach. Bo jeżeli pokuta wyprowadza go z tego obozu i prowadzi do drzwi, a drzwi zamknięte, bo to jest Jezus, żeby pokonać tę bramę, żeby brama się otworzyła, trzeba wiarę naszego Pana okazać i wtedy dopiero drzwi się otwierają i wchodzimy na ten dziedziniec.
I czynienie sprawiedliwości.
No,
naturalne.
Z chwilą, gdy ktoś pokutuje i wierzy w naszego Pana, to można było powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju poświęcenie. On się poświęca dla sprawiedliwości. On mówi od tej pory: Boże, obiecuję Ci, że w moim życiu nie będę grzeszył, a jak mi się grzech zdarzy, będę naprawdę żałował tego grzechu i będę chciał być ze sprawiedliwością, żyć w zgodzie ze sprawiedliwością. Jest to poświęcenie dla sprawiedliwości, tak można dlatego to jest zacna, już, że tak powiem, zacny poziom. Bo taka osoba obiecuje nie grzeszyć i nie błądzić. Grzech i błąd są od tego momentu są uznane za moich wrogów i ja nie w moim życiu nie chcę grzeszyć i nie chcę błądzić. Ale też jeszcze nie jestem gotowy, żeby Bogu się poświęcić w każdym elemencie, to znaczy w tych elementach mojego życia, które nie są grzeszne i nie są samolubne, ja bym chciał korzystać pełnymi garściami. Taka osoba, która jest tylko tak zwana usprawiedliwiona z wiary, bo tak nazywamy tego, kto z tego obozu by wyjdzie dzięki pokucie, dzięki wierze przekroczy bramę i znajdzie się na dziedzińcu, takim właśnie jakimś symbolicznym lewitą się stanie, to jest usprawiedliwiony z wiary. To nie koniec jeszcze jego kariery, jaką Bóg przewidział, ponieważ Bóg nie jest zadowolony tylko z tego, że ktoś pokutuje.
Uznał własną grzeszność.
Tak, uznał
chce
własną
się
grzeszność.
Zmienić, ale mówi: więcej nic mi nie potrzeba.
No dokładnie.
Więc to jest dobrze?
No, pół dobrze.
A można tak żyć?
No, można tak żyć, wiele osób tak żyje i są to zacne osoby w sumie, ponieważ one są sprawiedliwe, przynajmniej starają się być sprawiedliwe. Z takimi słowami na pewno jest lepiej żyć niż z tymi, którzy są w obozie, którzy nie przeżyły pokuty, nie uwierzyły naszego Pana i nie znalazły się na dziedzińcu.
A czy Bóg nie powie któregoś dnia: o Sławek, 10 lat już jesteś usprawiedliwiony z wiary, a się nie chcesz poświęcić? to ja ci to cofnę.
No właśnie, to wszystko zależy od tego, czy ten Sławek nie chce się poświęcić, bo lekceważy i ignoruje Boga, czy też ten Sławek z jakiegoś powodu uważa, że nie jest w stanie żyć tak, jakby Bóg poświęcenie od niego oczekiwał. Wobec tego byłbym ostrożny w powiedzeniu: oj Sławek, od 10 lat już żyjesz w tym stanie, się nie poświęcasz, to cię zabieram, ponieważ jeżeli Sławek od 10 lat żyje w zgodzie ze sprawiedliwością i utrzymuje swoją wiarę w Jezusa, który jest dla niego cały czas jego Zbawicielem, to nie widzę powodu, żeby takiego Sławka cofnąć z tego stanu.
Rozumiem. A czy usprawiedliwienie z wiary istnieje przed poświęceniem się, przed oddaniem swojego życia Jezusowi?
No, usprawiedliwienie z wiary musi wystąpić przed poświęceniem.
A dlaczego?
No z tego powodu, że osoba, która by nie była usprawiedliwiona, nie mogłaby być zaproszona do Boga, przez Boga, żeby się do Niego poświęcić.
No dobrze, a pytanie takie, czy jeżeli jestem poświęcony, to czy jestem usprawiedliwiony?
Skoro poświęcenie to jest etap wyższy po usprawiedliwieniu, to automatycznie oznacza, że będąc poświęconymi, musimy być usprawiedliwionymi. Jeżeli byśmy w stanie poświęcenia utracili nasze usprawiedliwienie, tracimy także nasze poświęcenie.
Mhm. Dobrze, ale teraz tak. Usłyszałem jeszcze, będąc na konwencji świeckiego ruchu misyjnego Epifania, takie terminy jak usprawiedliwienie tymczasowe na przykład, a rzeczywiste, przysposobione, przypisane, zastosowane. No, o co tu chodzi?
Tych terminów jest sporo, ale myślę, że najważniejsza rzecz to sobie, żeby sobie uzmysłowić, że mamy tak zwane usprawiedliwienie z wiary. Czyli poprzez wiarę, dzięki wierze, którą ja odczuwam. Jeżeli ja mam wiarę w naszego Pana, to na podstawie mojej wiary, nie na podstawie mojej, to się usprawiedliwienie z wiary stoi w kontraście do usprawiedliwienia z uczynków. Ja nie mogę z uczynków postępować sprawiedliwie, nie stać mi na to, ale mogę wierzyć, prawda, naszego Pana, którego sprawiedliwość staje się moją sprawiedliwością, dlatego nazywamy to usprawiedliwienie z wiary. Ono się dzieje w terminologii na tymczasowe i tak zwane ożywione, prawda, czy też mogą być terminy, może być, prawda, przypisane, to są różne terminy. No wszystko sprowadza się do tego mniej więcej, że w usprawiedliwieniu z wiary żadna osoba, która z niego korzysta, nie staje się przez to rzeczywiście sprawiedliwa. Dlatego mówimy, że ono jest poczytane, takie usprawiedliwienie, albo przypisane. To znaczy, że Bóg uznaje nas za sprawiedliwych, chociaż takimi tak naprawdę nie jesteśmy.
Czyli ja rozumiem, że Adam, zanim zgrzeszył, i Pan Jezus mieli usprawiedliwienie rzeczywiste. Tak?
Dokładnie.
Oni
tak.
Rzeczywiście byli
sprawiedliwymi i nie potrzebowali żadnego okrycia niczym.
A ja mam szansę na usprawiedliwienie?
Z wiary przypisane.
Przypisane. I tak te terminy należy rozumieć. To jest bardzo ciekawa rzecz. Usprawiedliwienie z wiary jest takim tematem, który trzeba zrozumieć, prawda? Jeżeli człowiek chciałby coś ze sobą zrobić w życiu, w ten sposób powiem.
No tak, żeby przynajmniej miał komfort psychiczny, że jest w porządku wobec Boga.
Czyli taka jednostka jest poczytywana jako niegrzeszna, ma społeczność z Bogiem, tak?
Tak, no tak właśnie.
I korzysta już z pewnych praw, ale za to musi również przyjąć na siebie pewne obowiązki.
No musi być żyć zgodnie z prawdą i sprawiedliwością. Jeżeli by nie żyła zgodnie z prawdą i sprawiedliwością, albo inaczej, jeżeli trafi się jej występek przeciwko prawdzie lub sprawiedliwości, powinna natychmiast jak najszybciej za to odpokutować. Bo jeżeli by to zrobiła i nie odpokotowywała przez dłuższy czas, upór by tutaj przejawiała, to wysłałaby Bogu sygnał, że już nie ceni stanu usprawiedliwienia, zgodności z prawdą i sprawiedliwością, że chce grzeszyć i błądzić, bo z jakiegoś powodu jest to korzystne dla niej, nie wiem, może finansowo?
Cieleśnie.
Cieleśnie, jakieś doczesne korzyści z tego tytułu ciągnie.
Po prostu ciało, myślenie ludzkie, tak, i różnego rodzaju zanęty, które są do nas, szczególnie w epoce kapitalizmu, wysyłane.
No dokładnie.
Czyli usprawiedliwienie z wiary można stracić, tak?
Usprawiedliwienie wiary można stracić, jeżeli się człowiek sprzeniewierzy warunkom, na podstawie których tego usprawiedliwienia dostąpił. A powtórzmy to raz jeszcze, że tymi warunkami są życie zgodnie z prawdą i sprawiedliwością. Żyje dla prawdy, żyje dla sprawiedliwości. Kłamstwo, błąd i niesprawiedliwe uczynki są przeze mnie odrzucane i ja nie chcę z nimi mieć nic wspólnego. Jak mi się zdarzą, a zdarzą się, mam natychmiast pokutować i wtedy są, nie są przeliczone na moje konto, tylko na konto mojej słabości. Mój tak zwany nowy Adam, prawda, te moje pragnienia nowe nie chcą tego grzeszyć, nie aprobują. Zdarza mi się taki upadek, ponieważ jestem niedoskonały, ale nie za zgodą moich intencji. Bo chociaż nikt z nas nie może postępować doskonale w rzeczywistości, jeśli chodzi o uczynki, to mamy możliwość doskonale pragnąć. Każdy z nas ma możliwość mieć doskonałe intencje.
Intencji. Tak, dokładnie, i one myślę, że w umysłach wielu słuchaczy naszych istnieją. Stąd ten temat i stąd prośba o jego wyjaśnienie. Bardzo dziękuję za to, że temat usprawiedliwienia z wiary został wytłumaczony w sposób przystępny. Mam nadzieję, że da nam wiele zbudowania jako słuchaczom. Bratu bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Brat Adam Urban ze świeckiego ruchu misyjnego Epifania był gościem Sławomira Szczepańca w cyklu Rozmowy o Biblii.